Cześć, z tej strony Rafał Siciński, słuchacie podcastu Brzuch Wieloryba. Dzisiaj odcinek dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowy. Mówię do Was z kina Bronx w Fabianicach. Jest ze mną Dawid Gryza, który był tutaj niejednokrotnie wspominany na łamach podcastu. Witam Cię, Dawid.
Dobry wieczór.
Dawid jest osobą wyjątkową. Jest to jedna z najbardziej barwnych postaci, jeżeli chodzi o animację złego kina w Polsce, jeżeli tak mogę powiedzieć. Człowiek orkiestra, twórca festiwalu Kocham Dziwne Kino, propagator złego filmu w Polsce i przede wszystkim mój wielki, serdeczny kolega. I powiem tak, jeżeli miłość do kina obudziła u mnie matka, to Dawid Gryza jest ojcem chrzestnym mojej miłości do kina, bo ten człowiek obudził tą miłość po raz drugi. Jeżeli, Dawid, chcesz coś o sobie powiedzieć, czego jeszcze nie powiedziałem, to masz w tej chwili okazję.
No, ja obrastam w piórka teraz po tych... To jest mi bardzo miło, no przede wszystkim. Zobaczymy, czy sprostam
oczekiwaniom widzów, słuchaczy raczej. No. Moim na pewno zawsze sprostasz. Znam Cię już tyle lat i zawsze zaskakujesz pozytywnie. Dzisiaj odcinek taki wyjątkowy, bo wybrałem na debiut Dawida w podcaście film, który, tak mi się wydaje, jest jednym z jego ulubionych. Dzisiaj będziemy rozmawiali o filmie z 1989 roku, Roadhouse, po polsku Wykidajło. Reżyserem jest Roddy Harrington i tak sobie pomyślałem, że przekażę pałeczkę mojemu gościowi, bo dwa lata temu, też w październiku, pierwszy raz ten film widziałem właśnie u Dawida. Byliśmy na pokazie złego kina w takiej knajpie, która już nie istnieje, piętro niżej. To były stripteaserki zombie i Dawid zaproponował: hej, pojedźmy do mnie, obejrzymy sobie jakiś film, napijemy się piwa, i tak zrobiliśmy, pojechaliśmy do niego i puścił mi Roadhouse. Dla mnie to była nowość, ja wiedziałem o tym filmie, natomiast no, Dawid to ten film widział dziesiątki razy pewnie, więc Dawidzie, dlaczego wtedy puściłeś Roadhouse?
Nie mam pojęcia, dlaczego puściłem wtedy Roadhouse. To jest taki jeden z takich pewniaków, tak? On się zawsze sprawdza. Film ma już no bez mała 30 lat i ja pamiętam, jak trafiłem na ten film. Zresztą to bym chyba musiał o samym Patricku Swayze im opowiedzieć i o wirującym seksie.
Oczywiście.
Zaczęło się to tak, że obejrzałem program Wideoteka Dorosłego Człowieka, który prowadziła Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk, i w tym programie prezenterzy spełniali życzenia telewizów. Jedna z telewizek napisała papierowe listy do telewizji, że właśnie obejrzała po raz tam kilkunasty film Wirujący seks, czyli Dirty Dancing. Pod takim tytułem wówczas film funkcjonował w Polsce w kinach. I była zaprezentowana w polskiej telewizji scena tańca, finałowa scena, kiedy Patrick Swayze bierze Jennifer Grey, wprowadza ją na scenę, tańczy z nią finałowy taniec. Jakoś strasznie to zadziałało na moje zmysły wówczas. Ile ja miałem wtedy lat? No za 12, może 11, jakoś tak. Zobaczyłem, jak oni tańczą, mówiłem: wow, to jest coś takiego niesamowitego. No i to było jakby tyle. Po jakimś czasie wracam do domu, mieszkałem wówczas z rodzicami. To byłem nastolatkiem, więc ciężko inaczej. I mama ogląda jakiś łzawy melodramat. Ona płacze wtedy aktor, który w filmie grał, płacze jego filmowa córka. Rozczarowany babe, jej ojciec, patrzy wtedy na jakieś tam jezioro, jakiś akwen wodny. Jest zły, że córka się zadała z nieodpowiednią młodzieżą, tą tańczącą te wirujące seksy. Ja jeszcze wtedy nie wiedziałem tego i tak patrzę, co mama ogląda. I po jakimś czasie dopiero zobaczyłem, że doprowadziło to do tej sceny finałowej, która była wówczas zaprezentowana w programie Wideoteka Dorosłego Człowieka. Zobaczyłem, że to jest ten film, który ja tak bardzo chciałem obejrzeć, więc od razu na drugi dzień zorganizowałem przegrywanie z kasety na kasety, a to też No, to nie było takie proste, tak?
Bo trzeba być do sąsiada, pójść po wideo czy magnetowi do odtwarzacz, poprosić go, żeby pożyczył na niedzielę.
Tak, lub dać mu swój, bo to wtedy działało na takiej zasadzie, że mój wujo nie pożyczał wideo, tylko ja pożyczałem swoje, ale on miał te kable też, które się podłączało jedno wideo do drugiego i wówczas przegrał mi wirujący seks aka Dirty Dancing. Wtedy to było tłumaczenie nieskromne tańce.
Ja nie znałem tego tłumaczenia.
Tak, ja miałem taką wersję. No i oczywiście największe wrażenie zrobił na mnie główny aktor Patrick Swayze, który świetnie tańczył, miał mega charyzmę. No ja oczywiście chciałem być taki jak on.
Poszedłeś na tańce później? Jakieś towarzyskie?
Tak. W szkole podstawowej pojawił się taki pan, który... W ogóle to była masakra. Pojawił się pan, który zaczął uczyć tańczyć dzieci. No nie wiem, które mogą być w czwartej klasie podstawówki. Jakoś tak plus minus. Może piątej, ale to max. Myślę, że bardziej czwartej. I to w ogóle, ja byłem tylko na jednej lekcji, bo przyszedł jakiś gruby, obleśny facet, który chciał uczyć nas tańczyć. Ja mówię, kurwa, no to nie jest Patrick Swayze, tak? No, on w ogóle tak nie wygląda. I to czar prysł, tak? I jakby już wtedy nie chciałem się uczyć tańczyć, tylko po prostu chciałem bardziej zbadać filmografię tego aktora, w czym on jeszcze zagrał. Nie znałem wówczas języka angielskiego, więc ze słownikiem tłumaczyłem sobie z niemieckiego Brava zresztą, wówczas jednej z niewielu dostępnych gazet takich, która otwierała nas na jakiś tam zachód, na w ogóle kinematografię światową. No i natrafiłem na informację, że Patrick Swayze zagrał w takim filmie jak Roadhouse. Roadhouse przetłumaczyłem sobie i wyszło mi, że to będzie przydrożny bar, no bo to tak powinno być. Nie kojarzę, czy były wówczas jakieś wypożyczalnie kaset wideo w Pabienicach, ale zapisałem się z tatą, bo trzeba do tych wypożyczalni kaset wideo musiał się zapisać osobnik pełnoletni, który się legitymował jakimś dowodem tożsamości.
Tak.
I to były wówczas jeszcze takie kasety nawet bez oryginalnych okładek. Nie było wówczas ustawy o ochronie praw autorskich w Polsce, ale no, ja podejrzewam, że to jeżeli nie były lata 80, to mógł być 90 rok, być może. Mhm. Ale wydaje mi się, że to jeszcze mógł być 89. I pojechaliśmy do wypożyczalni kaset wideo w Łodzi, gdzie były przegrywane dwa filmy na jednej kasecie wideo. Działało to na takiej zasadzie, że się przywoziło swoją kasetę z jakimiś tam nagranymi filmami i w ramach tego brało się z wypożyczalni inną kasetę i dopłacało jakiś tam grosz, żeby właściciel wypożyczalni mógł funkcjonować. I ja wówczas szukałem takiego filmu, który się nazywał Przydrożny bar. No na początku mi się to nie udawało, bo no jak się później okazało, ten film w Polsce funkcjonował jako wykidajło, ale trafiłem na ten film.
To były takie czasy, gdzie na kasetach VHS, oprócz tego, że był tytuł to i gatunek, bo to zawsze było tak, tak, że był tytuł, gatunek, to jeszcze było w takich nawiasach napisane, kto gra. I czasami można było trafić na film, o którym się nie znało, ale widziało się na przykład Sylvester Stallone, S. Stallone albo Schwarzenegger. I one czasami funkcjonowały pod różnymi tytułami, ale może tak było u ciebie, że wiesz, trafiłeś, bo był Patrick P. Swayze napisane.
Nie pamiętam już, teraz no nie chcę zmyślać, ale miałem ten film faktycznie jeszcze chyba nie pod tytułem Wykidajło i to był taki, no bo o ile Dirty Dancing można nazwać takim bardziej kobiecym filmem, tak? To był taki film bardziej, no wiadomo, główną bohaterką była dziewczyna, a to był taki wreszcie męski film z Patrickiem Swayze. No,
bardzo męski to jest...
Tak, i no i ten film zadziałał na zmysły nastolatka. Także no, znam ten film od lat i z miłą chęcią powracam do niego i tym bardziej było mi niezwykle miło, jak zaprosiłeś mnie do nagrania tego podcastu właśnie z tym filmem.
Takie pytanie kontrolne. Jesteś w stanie określić, ile razy widziałeś ten film?
Dziesiątki, nie wiem, 50. Nie wiem, 30. Nie, więcej niż 30. Nie, bardziej, bliżej 50.
Myślę. I to zawsze z polskim lektorem było, czy starałeś się na przykład oglądać to później gdzieś tam w oryginale?
Kiedy wychodziły filmy, kiedy to się ukazało na DVD, kupiłem sobie na DVD z tekstem po prostu polskim. No i to tak, ale totalnie w oryginale chyba tego nigdy nie oglądałem, że w ogóle bez znaczy, polskich...
Chodziło mi właśnie, czy oglądałeś to po prostu... Ja na przykład ten film znam, u ciebie go obejrzałem z VHS-u i obejrzałem go z lektorem i powtarzałem go sobie również z lektorem, bo tak ja lubię, jeżeli widzę film pierwszy
Tomasz
raz,
Beksiński
robił tłumaczenie. O, to proszę bardzo, nawet nie wiedziałem. Więc na przykład dla mnie ten film bardzo ma dobre tłumaczenie. Jeszcze zanim przejdziemy, o czym jest ten film, to właśnie tak chcę powiedzieć, że zrobił na mnie wrażenie film, dlatego głównie, że miał świetne tłumaczenie, świetne teksty i bardzo przyjemnie się słuchało. Już nie pamiętam, kto robił tego lektora teraz, ale to zrobiło naprawdę wtedy pozytywne na mnie wrażenie i szczerze mówiąc nawet sobie nie wyobrażałem, żeby powtarzać go, bo powtórzyłem go sobie przed dzisiejszym podcastem i obejrzałem go właśnie w wersji z lektorem. No dobra, teraz może powiedzmy, o czym jest ten film, bo to jest, tak jak wspomniałeś, kino męskie. Dla mnie to jest bardzo kino męskie. To jest, to nie ma nic, nie ma pierwiastka takiego, który by się kobietom spodobał. No oczywiście oprócz Patricka Swayze i Sama Elliota, którzy no, czarują tam swoją, powiedzmy, męską urodą i muskulaturą, ale to jest typowe mordobicie. To nie jest.
To jest mordobicie, ale ja myślę, że to jest takie mordobicie, które się też podoba kobietom. To jest ta, właśnie ta zawadiackość taka, która jednak no, działa na kobiety. Kelly Lynch, główna postać kobieca w filmie. Myślę, że kobiety mogą się z nią identyfikować. Przychodzą do baru, widzą takiego gościa, który naprawdę robi na nich wrażenie. On jest opanowany, jest oczywiście przystojny.
Wykształcony, bo to przecież...
No właśnie.
Dalton jest skończył filozofię i szukał sensu życia gdzieś tam na tych studiach. Dobra.
Ja myślę, że to jest tak. Męskie kino, ale to jest takie, które śmiało można obejrzeć z dziewczyną i ona też będzie czerpać z tego naprawdę frajdę.
Zanim będziemy ciągnęli dalej temat męskości Patricka Swayze'ego...
To ja nie wiem, czy to jest do końca dobre sformułowanie, że będziemy ciągnęli męskość Patricka Swayze'ego.
Spokojnie, on już nie żyje. To nie, akurat to...
Może tym gorzej.
Film opowiada historię tytułowego Vicky Dailwo, człowieka, który podobno w Stanach Zjednoczonych jest jednym z najlepszych ochroniarzy dyskotek, ochroniarzy takich właśnie przydrożnych barów, gdzie jest muzyka na żywo, gdzie jest jedzenie i hektoliter wody. Facet jest no, specjalistą, widzi wszystko, wchodzi na salę i od razu rozpoznaje, kto handluje koksem, kto będzie robił awanturę, który z ochroniarzy ma jakiś lewy układ, która kelnerka też ma jakiś lewy układ, gdzie idzie lewy alkohol. Po prostu człowiek specjalista i zostaje on wynajęty przez faceta Tillmana, który w jakiejś tam swojej miejscowości na zachodzie Stanów Zjednoczonych ma bar.
Double Deuce,
dokładnie. I ten bar no, nie ma dobrej renomy, aczkolwiek chciałby, żeby to była taka, powiedzmy sobie, jego inwestycja na przyszłość, ma jakieś odłożone fundusze, chce w to większe pieniądze inwestować, chce, żeby to działało, miało ręce i nogi. Wynajmuje głównego bohatera, Daltona, i Dalton przyjeżdża do miejscowości, zaczyna robić porządek z lokalem. Okazuje się, że nie jest to takie proste, bo oprócz tego, że w samym lokalu istnieją pewne patologie, to również w miasteczku i w okolicy no, nie jest za różowo. Działa tam pewnego rodzaju układ.
Jak to w takich właśnie miasteczkach, tak? Są znajomości, znajomi królika, tak?
No jest to takie specyficzne, mało miasteczkowy gang, mafia. No tutaj ciężko powiedzieć, ale każdy jest połączony. Ktoś tam handluje alkoholem, w związku z czym jego kuzyn może robić za barem...
Przymyka się oko.
No dokładnie, jakieś te interesy na boku. Dalton, pozytywna postać, się wpierdziela w całkiem niefajny układ, bo miastem rządzi człowiek, Wesley ma na nazwisko.
Brad Wesley. Ben Gazzara.
Ja na początku myślałem, że on ma Weasel, czyli łasica w ogóle, ale to później się okazało, że ja źle przeczytałem po prostu jego nazwisko na opisie filmu. I to jest bardzo mocno skorumpowany człowiek, który bardzo mocno też silną ręką rządzi tym miasteczkiem, wymusza haracze od każdego przedsiębiorcy, uprzykrza życie mieszkańcom i jest generalnie skurczysynem. Tak naprawdę gdzieś ten film w pewnym momencie z takiego skali bardzo mikro, czyli gdzieś tam barowych perypetii, barowych scenek, rozwija się w coś większego, czyli w film, który gatunkiem jest dosyć bardzo powszechny, bo niejednokrotnie w latach 90. widzieliśmy podobne scenariusze z filmach na przykład z Segalem, czyli trafia bohater do miasteczka, gdzie jest jakiś układ i on musi ten układ rozwalić. I tak właśnie Patrick Swayze jako Dalton rozwala układ w miasteczku, będąc wykidajło w knajpie. Powiedz mi jedną rzecz, Dawid, bo jak go oglądałem, to nie spodziewałem się, nie miałem żadnych takich, jakichś takich przemyśleń na tego filmu, nie wiedziałem, co to zastanę, nie czytałem o nim nic. Ja wiedziałem, że ten film dla ciebie jest kultowy, ale w pewien sposób miałem bardzo, no, nikłe o nim pojęcie. Jeżeli czytałeś o nim w niemieckim Bravo i spodziewałeś się filmu o dyskotekach, załóżmy, bo tak mogło być, no nie wiem, co tam przeczytałeś w tym niemieckim Bravo, sobie przetłumaczyłeś.
Tytuł przeczytałem tylko w niemieckim Bravo, bo języka niemieckiego nie znałem w ogóle, a ten film chyba w Niemczech nie był tłumaczony, więc on chyba funkcjonował jako Rothaus i tylko pod takim kątem jakby namierzałem ten film w Polsce. Także też się do niego nie przygotowywałem.
Aha, czyli nie było tak, że spodziewałeś się czegoś innego, a dostałeś coś innego. Bo ja na przykład, mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło to, że to nie będzie tylko film o mordobiciu w dyskotece, ale gdzieś tam dochodzi element próby bawienia się w mściciela, stawania po stronie ludzi, którzy są uciemiężeni przez złego jakiegoś tam biznesmena.
Ja bym się tutaj nie doszukiwał jakichś takich podtekstów wielkich. To jest po prostu szablon, tak, według którego powstał scenariusz. Jest bohater dobry i bohater zły. No, ten jest nieskazitelnie dobry i tylko, że po prostu ma niesamowitą charyzmę. I cały scenariusz jest jakoś tak fajnie skonstruowany. Jeszcze tutaj powinniśmy wspomnieć o na przykład o ścieżce dźwiękowej, tak? Która jest takim żywym aspektem też, bo większość utworów wykonuje na żywo w tej knajpie Jeff Healey, tak? Który jest znanym rockmanem, był w sensie, bo już nie żyje, niewidomy muzyk. I to też jest tak, że ten film dlatego pewnie wywiera takie wrażenie, że po prostu też tutaj bardzo gra ta muzyka. Człowiek wchodzi jakby wszedł do tego klubu, tak? Ogląda ten film po prostu jakby się tam znalazł. Kibicuje oczywiście, no wiadomo, najsilniejszemu, najbardziej prawemu osobnikowi, którym jest Patrick Swayze, ale później się też pojawia
Wade Garrett, czyli jego Sam Elliott. 45-letni Sam Elliott, który wygląda, no, jak bożyszcze. No, ja nie wiedziałem, że on tak wyglądał kiedyś. Ja go widziałem pierwszy raz w Tombstone. I on już tam wyglądał staro, nie? Tak.
No tak, był
w 92 roku i już wyglądał staro.
W
93 był w Tombstone? Okay.
Albo nawet dalej. Nawet.
W 94. Był Pat Garrett, nie. Wyatt Earp był w 94.
To tak, albo było wcześniej rok, albo to były filmy z tego samego roku. Także okay. Trzeci albo, czyli tak naprawdę nie aż tak daleko, bo 4 lata raptem później.
Tak, ale Sam Elliott wygląda, no, niesamowicie i wygląda po prostu, kurde, no.
Sam Elliott wygląda tak, jak ja bym chciał wyglądać, mając
45 lat.
45 lat.
Będziesz wyglądał jak Doktor Strange, ale to tak na marginesie.
Niestety.
Tutaj takie heteroseksualne zachwyty nad urodą Sama Elliota, ale rzeczywiście Patrick Swayze...
Ale brzmiemy jak homoseksualny.
Dokładnie. Patrick Swayze w pewnym momencie dzwoni do swojego kolegi, który podobno jest najlepszy w branży i...
Ale się starzeje.
No,
ale dalej jest najlepszy.
Ale jest najlepszy, ale ma chorą nogę. I ściąga właśnie takim dziwnym... Teoretycznie nie ściąga, ale ściąga do pomocy bohatera, granego przez Sama Eliota, Wade'a Garretta, który no oczywiście jak się już tylko pojawia, no to wyciąga Daltona z tarapatów. Nie są to jakieś wielkie tarapaty, bo myślę, że Dalton by sobie dał radę, bo on sobie daje radę naprawdę ze wszystkim, ale uderzyła mnie właśnie scena, kiedy się pojawia Sam Elliott. On wchodzi do baru, zamawia sobie, bo to pierwsza scena telefoniczna, gdzie oni sobie rozmawiają przez telefon, pokazuje swój profesjonalizm, jak to tam tego jednego Marines, który bardzo mocno do striptizerki ciągnął, on go ciąga, pacyfikuje i to taki sposób, że wszyscy się dobrze bawią. On się pojawia w tym klubie, zamawia piwko i wychodzi na zaplecze, gdzie jest dostawa, odbiór dostawy alkoholu, która zostaje przerwana przez właśnie zbirów nasłanych przez Wesleya. I to dopiero wtedy we mnie uderzyło, że ten film jeszcze robiony jest na starą modłę, bo w latach 90. weszła taki styl walki, ja to nazywam Sigala, czyli generalnie jest iluś tam zbirów i główny bohater, on się nie bije z nimi, tylko ich po prostu pacyfikuje jednym, dwoma uderzeniami. To są jakieś bardzo brutalne ciosy, łamanie kończyn, wykręcanie, uderzanie takich oponentów o jakieś tam powierzchnie i oni po prostu tracą przytomność i główny bohater w ciągu tam 15 sekund rozprawia się ze wszystkimi. W Vicky Daiwo jest inaczej. Tutaj rzeczywiście i Dalton, i Wade, oni biją się. To są prawdziwe bójki. Nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, jeżeli
no,
to
tutaj przede wszystkim właśnie ci główni bohaterowie nie są mistrzami sztuk walk, tak? Czyli oni, tak jak w przypadku Stevena Seagala, który był mistrzem Aikido, bądź innych aktorów, no, którzy jakby tak z Bożej łaski stali się aktorami, bo przede wszystkim byli właśnie
karatekami,
mistrzami sztuk walk. Czyli oni wnosili do filmu to, jak potrafili walczyć, tak? A tutaj to się odbywa tak przy okazji, tak? Tu myślę, że zatrudniono ciekawych aktorów i im kazano się bić, tak? Tylko że oni akurat no właśnie
potrafili, bo Dalton to nie jest tak, że oni się po prostu tam klepią w jakiś tam sposób, bo chyba są nawet sceny, gdzie Dalton ćwiczy. Ja może tutaj wyjdę na jakiegoś laika albo osobę, która nie ma pojęcia, się wypowiada, ale mam wrażenie, że Patrick Swayze tam jakieś takie tai chi uprawia na tych łąkach przed domem, który wynajmuje. I to jego takie ćwiczenie przed popołudniowe czy dopołudniowe przed wejściem na dyskotekę no nie wygląda jakoś tam pokracznie. To są płynne ruchy i to tak mi się właśnie wydawało, że to jest coś więcej niż...
Patrick Swayze, no przede wszystkim on trenował balet, tak? On potrafił tańczyć, więc był sprawny fizycznie. Tutaj na planie filmu Roadhouse miał też swojego trenera i jakby te ruchy to też nie były przypadkowe, tak? To też nie było tak, że reżyser go ustawił przed kamerą i kazał mu coś robić, tak? On miał swojego choreografa, z którym ćwiczył te ruchy. Na ile on powiedzmy je znał i był wprawny w walce wręcz przed tym filmem, to ciężko mi powiedzieć. Natomiast to wszystko wygląda bardzo przekonująco.
Skoro już wychwaliliśmy urodę głównych aktorów, sztuki walki i mordobicia, to warto chyba wspomnieć jeszcze o jednym takim szczególe, który dla mnie osobiście jest chyba jedną z głównych zalet tego filmu, czyli humor, bo to jest film sensacyjny, to jest akcja, ale i ciężko go zakwalifikować jako komedię, bo to nie jest komedia, to nie jest film, gdzie się człowiek cieszy, ale humor jest tutaj po prostu nie do podrobienia. To jest taki męski, ciężki, rednecki, można nawet powiedzieć, humor mocno szowinistyczny, mocno seksistowski. Jednocześnie gdzieś tam no podejrzewam, że nie ma osoby, która by się nie zaśmiała na scenach, gdzie za $20 możesz pocałować te cycuszki.
No właśnie, ale nie mam 20 dolców.
No, ale nie masz 20 dolców.
Tak. Ja w ogóle taką anegdotkę, jeżeli mogę tutaj powiedzieć. Udzielałem pierwszego wywiadu dla portalu Horror Review.
Tak? To jest polski review? Polski czy Horror Online, bo to jeszcze...
Nie, nie Horror Online. Nie, Horror Online To był mój drugi wywiad.
Okay.
Nie, także pierwszy to... Horror Review to było?
Nie pamiętam. Znaczy, wiesz, nie śledziłem twojej całej kariery w internecie, przepraszam.
Ale przyjechał do Pabianic wtedy główny redaktor tej strony, administrator, i pierwsze słowa, które powiedział do mnie po obejrzeniu zresztą Pekadora, w którym tam mi się zdarzyło wystąpić w paru scenach, to było: myślałem, że będziesz większy.
O, no tak, bo to jest taka fraza, która się powtarza 15 razy. To jest taki rolling joke tego filmu, gdzie właśnie Dalton, Patrick Swayze, ma posturę, jaką ma. Dobrze zbudowany facet.
No właśnie, ale nie jest tak. Nie jest dobrze zbudowany to był, nie wiem, Sylvester Stallone, tak? A to był taki po prostu taki przeciętny koleś, tak? Który właśnie nie sprawiał wrażenia takiego, że jest ochroniarzem w klubie, tak? Gdzie ludzie mogli się naciąć, mogli sobie folgować w tym klubie, no nie wiem, robiąc tam różne rzeczy. Natomiast pojawiał się taki jakiś chuderlak, niewysoki, który ich pacyfikował i potrafił sprowadzić do pionu. No.
No to był przede wszystkim człowiek, który zarządza. Nie? To jest tak, że to był mózg operacji. I on miał tych swoich ochroniarzy, ale...
Ale taki mózg, który też potrafił dokopać.
Dokopać. No. Ale też nie jestem teraz w stanie powiedzieć, ile Patrick Swayze miał wzrostu, natomiast on no, nie był chuderlakiem, no mówmy się, no, to nie jest chucherko, on ma konkretną muskulaturę, nawet jeżeli miał 1,80 m, to powiedzmy sobie, on był i tak wyższy od Sylwestra Stallone. Stallone był wykiem,
jeżeli to prawda, ale wiesz, jak się robi te filmy, tak?
Tak, przestawia się postać na tle innych. I tutaj Swayze występuje albo na tle gościa, który waży 120 kg i jest po prostu mega wielką kulą mięsa, albo ma gościa, który jest od niego o przynajmniej 20 cm wyższy i wygląda jak potwór. No to tak... rzeczywiście może by to wyglądać, bo to jest magia kina, nie?
Magia kina, ale potrafił sobie radzić z tymi osobnikami, bo jak sam powiedział, nawet największe byczysko zwali się z nóg, kiedy mu roztrzaskasz kolano.
To prawda. No więc teraz przejdźmy do tej wisienki na torcie, czyli do damskiej części obsady, bo Wikidale może nie dla wszystkich jest filmem o uczuciach, ale jednak tam się uczucie budzi i budzi się do aktorki, która no, ma niepodważalne atuty, i jest to Kel Lynch.
No tak,
modelka i aktorka, blond piękność.
30-letnia wówczas. Dodajmy, bo to może mieć znaczenie.
Może mieć. Pokazuje właściwie wszystko, co może pokazać. Dawid.
Samo dobro.
No. Są sceny w wodzie, są sceny nie tylko w wodzie.
Na dachu,
ale powiedz mi jedną rzecz, bo ja tak z ciekawości, bo atuty fizyczne są niepodważalne. No, Kelly Lynch sprzedaje ten film, ale jako postać, jako postać pani doktor, która się tam zajmuje w tym momencie Daltonem, i poznajesz ją i poznajesz jej historię, czy ona dla ciebie jest przekonująca? Bo ja miałem takie mieszane do niej uczucia. Jak oglądałem go pierwszy raz, to tak poszedłem do niej bezrefleksyjnie. No to była taka, okej, jedna z kilku aktorek atrakcyjnych, które gdzieś tam się kręciły wokół Wesleya. Później dowiadujemy się z fabuły, że Wesley ma na jej punkcie szajbę. Czy jeżeli oglądając ten film któryś tam raz, czy masz jakieś takie przemyślenia? Bo to ciężko czasami podejść refleksyjnie do tego. Trzeba to zaznaczyć, że możesz oglądać ten film i go uwielbiać, ale czy zastanawiasz się, czy pani doktor grana przez Kelly Lynch jest w porządku osobą?
No, ja przede wszystkim muszę powiedzieć, że ten film obejrzałem, tak jak wspominałem wcześniej, mając kilkanaście lat, tak? Więc dla mnie ona była strasznie przekonująca. A motyw, który wyszukuje Patrick Swayze w radiu i wtedy wyłapuje na stacji Otisa Reddinga "These Arms of Mine", to ja przez wiele lat w ten sposób po prostu sam uwodziłem dziewczyny, tak? Sprowadzałem je do domu, po czym puszczałem im These Arms of Mine Otisa Reddinga z winyla i zawsze działało.
Ale mówimy, to był fotel, ale mówimy o tym, jak...
Nawet fotel jęczy, widzisz.
Natomiast chodzi mi o samą postać i motywy, bo w pewnym momencie jest to taka osoba, która jednocześnie gdzieś tam dla głównego bohatera jest takim motorem napędowym, ale on dostaje od niej taki konkretny stop. To jest taki hamulec dla jego działań i on w pewien sposób przechodzi przemianę, ale czy to jest, czy jak odbierasz ten film teraz po tylu seansach, czy to była ok w ogóle, jeżeli chodzi o te relacje Wesley, Dalton i ona? Jak oceniasz jako kobietę?
Ja się poddałem jej po prostu. Okay.
Czyli femme fatale taka...
Tak miało być. No. Pojawia się facet w mieście, pojawia się piękna kobieta, nie tylko jakaś tam laska w barze, tak? Bo przecież takie laski w barze też się pojawiają,
tak, jest które, bardzo dużo, no.
które próbują uwodzić głównego bohatera. On jest, no, powiedzmy, nieczuły na ich zaloty. A tutaj no, pojawia się no, taka postać, która na niego działa, tak? I no, nie wiem, ja to kupiłem. To wszystko dla mnie jest strasznie przekonujące no, w tym filmie. I ja temu wierzę. No. Tak może by to... Zresztą facet potrafi stracić głowę dla kobiety choćby na chwilę, a przecież jakby ten film rozgrywa się na przestrzeni tak naprawdę, no nie wiem, no, kilku tygodni.
Tak, kilku tygodni.
Czyli jeszcze może nie widzimy jakichś tam takich...
Rys na szkle.
O, właśnie.
Dobra, więc zostaje nam do omówienia... Może tak, bezspoilerowo, bo bez sensu bawić się w spoilery w tym filmie. Zostaje nam...
Tak, bo być może po 30 latach od premiery jeszcze ktoś tego filmu nie widział.
A wiesz, że nie widział? Bo ja mam takie sygnały, że ktoś tego filmu nie widział.
Ty widziałeś ten film 2 lata temu po raz pierwszy.
Dokładnie. Więc tak bezspoilerowo finał jest rozpierducha. I czy ten finał, który oglądasz w tym filmie, cię satysfakcjonuje?
Ale... No właśnie, bezspoilerowo.
No dobra, no
to... Bo to jest tak, bo już powiedzieliśmy, że głównym jakby przeciwnikiem, takim antagonistą w tym filmie jest ten Brad Wesley, tak? Ale to jest no facet po 50, tak? Gdzieś tam, no wiadomo, no to nie jest mistrz sztuk walki, tak? On musi mieć swojego ochroniarza, ma swojego jakiegoś tam...
Ma swoich przedupasów
przybocznego.
Kilku takich, którzy naprawdę się potrafią bić i zabijać i tak dalej, nie?
No, więc no, to są takie dwa finały, tak? No najpierw nasz główny bohater musi się zmierzyć z tym ochroniarzem Breda Wesleya, a w końcu z samym Bredem Wesleyem. Wiesz, gdyby ten film nie był dla mnie przekonujący na tych etapach, to bym pewnie nie wracał do niego aż tak wiele razy. On mnie kupił po prostu. Ja wierzę w ten film, wierzę w te postaci, wierzę w to, co tam się dzieje, w te właśnie takie skazy w przeszłości tych bohaterów, tak? Bo to, o czym nie wspomnieliśmy, to każdy z tych bohaterów ma jakąś tam przeszłość, która jest też zasygnalizowana w fabule tego filmu, więc to nie są takie zupełnie papierowe postaci, tylko takie, które no właśnie mają swoją przeszłość też, tak? I właśnie też przez wprowadzenie postaci granej przez Sama Elliota dowiadujemy się czegoś o przeszłości bohatera granego przez Patryka Swayze'ego. Dla mnie to wszystko się trzyma kupy. No. To po prostu gra. Być może gdy ktoś obejrzy ten film teraz po raz pierwszy, to wyda mu się to trochę naiwne, trochę naciągane, trochę takie łopatologiczne, tak? Że no tak wtedy konstruowano te filmy, tak? Jak tak według jakichś tam foremek. Ale ja bardziej wierzę w to, co jest pokazane w tym filmie, niż często w filmy, które są prezentowane teraz, kręcone. Nie wiem.
To ja teraz powiem jedną rzecz. Widziałem ten film 2 lata temu i powiem, może takie górnolotne stwierdzenie, ale w tym filmie jest prawda. To jest tak, że mamy do czynienia z bardzo podobnymi schematami, albo bardzo podobnym schematem w wielu filmach. Gdzieś mamy bohatera pozytywnego, który trafia w nowe środowisko i próbuje rozwiązać problemy tego środowiska. Próbuje w jakiś sposób naprawić zło wyrządzane od dziesiątek lat przez ludzi, którzy są skorumpowani, żądni zysku lub też po prostu podli. I często w tych filmach właśnie tą wspomnianą patologię widać. Natomiast Vicky Daiwo ma jedną niepodważalną zaletę, która na pierwszy rzut oka się nie ujawnia, ale może dlatego ten film, powiedziałem, że jest prawdziwy. On po prostu jest taki zwyczajny. Tam nie ma rzeczy wyciągniętych z kapelusza. Znaczy, są sceny, które są wyciągnięte z kapelusza. Na przykład jest taka scena, gdzie monster truckiem niszczą salon Forda. Jest taka naprawdę bardzo mocno przesadzona scena, która generalnie dla mnie w tym wszystkim była
zbędna.
Może nie zbędna, ale była przesadzona. Natomiast cała reszta, gdzieś ten finał, to wszystko się dogrywa w takich kuluarach małej społeczności, że pierzemy brudy w swoim mieście i zostają to rzeczy, które, o których się nie mówi. To często pojawia się w książkach na przykład Stephena Kinga, gdzie mamy małą społeczność, ludzie wiedzą, że coś się stało, ale nikt o tym nie mówi po prostu, bo to się stało u nas i zostaje to między nami.
My nie wspomnieliśmy też, bo skupiliśmy się na tych głównych postaciach, ale warto też wspomnieć, że tam są bardzo ciekawie zarysowane takie postaci drugoplanowe, oczywiście, albo trzecioplanowe wręcz.
Małe rulki, ale to bardzo charakterystyczne.
To jest chyba też siłą tego filmu, bo często zapominamy właśnie o takich postaciach i gdzieś tam traktujemy je po łebkach, a tutaj faktycznie to są takie autentyczne postaci z krwi i kości, gdzie widz to czuje i dlatego, no nie wiem, odbiera się ten film prawdziwie. Ja wierzę w ten film, to on jest przekonujący, bo to nie jest bohater, który walczy z całą armią jakichś tam wyszkolonych, prawda, wojowników, tylko no faktycznie, no, jednych uda się rozwalić tam dwoma, trzema ciosami, a
ktoś lepszymi umiejętnościami trochę się dłużej z nim pobije, tak? Jest jeszcze jedna rzecz, którą warto zaznaczyć. Wszyscy bohaterowie krwawią. To nie jest zabili go, uciekł film. Tylko główny bohater rzeczywiście gdzieś tam w pewnym momencie, bo do tego nie wspomnieliśmy przy walkach, tam chwilę rozmawialiśmy, ale Dalton jest postacią, która krwawi i która krwawi i która ma skazy i która nie jest doskonała i to wychodzi. Dlatego też w pewnym momencie zapytałem się, czy ta relacja między nim a postacią graną przez Kelly Lynch gdzieś tam ma u ciebie jakiś taki rezonans, bo tak naprawdę pomyślałem sobie, że mógłby reżyser troszeczkę inaczej poprowadzić, to naprawdę niewiele zmienić w tym filmie i zrobić z Kelly Lynch naprawdę negatywną postać, która jednocześnie gdzieś tam
czemu miałoby to służyć?
No niczemu, ale to wystarczyłoby naprawdę niewiele. Bo,
a właśnie, być może
Brad Wesley, przepraszam, że ci przerwałem, Brad Wesley, grany przez Gazerę, jest no, gnojem, jest kawał gnoja z niego i to nie jest pozytywna postać, ale w pewien sposób ona ma do niego słabość i mogłaby nim manipulować w jakiś tam sposób. Nie miałoby to żadnego sensu, ale mogłaby nim manipulować, żeby stał się lepszym człowiekiem, aczkolwiek ona tego nie robi. Zauważyłeś to, że to jego wielka miłość nigdy nie pokusiła się o to, żeby poprowadzić tego człowieka w lepsze rejony niż jest.
No to teraz sobie wyobraź taki film, że ona manipuluje Benem Gazzarem, że on się staje lepszym człowiekiem i w ogóle oni tworzą związek i jest zajebiście, nie?
No nie, to by byłoby bez sensu. Wiemy, nikt by tego nie obejrzał.
Nie nagrywalibyśmy tego podcastu. No nie, tak musiało być. To jest scenariusz, tylko to jest tylko film. Ale to jest, myślę, że jest coś przekonującego w tym wszystkim. No to nie są jakieś totalnie wyssane z palca postaci. No to każda ma jakiś rys psychologiczny i myślę, że taki wiarygodny całkiem.
Takim słowem podsumowania powiedziałem, w tym filmie jest prawda. Człowiek ogląda go i czuje, że to nie jest jedna z kolejnych wydmuszek na jakiejś tam spalonej ziemi ze Seagalem, czy kolejny film niskobudżetowy z Van Dammem. To jest rzecz, która ma bardzo mocne zakorzenienie w kulturze takiego może redneckiego podejścia do spędzenia czasu wolnego, czyli jedziemy się naupać do klubu przy drodze, co często pojawia się w filmach i książkach, chociażby no właśnie wspomnianego wcześniej Stephena Kinga, Lee Childa, i jednocześnie pewne rzeczy, które pokazano w tym filmie, taki ponadczasowy wydźwięk, czyli przyjaźń, czyli miłość, to są takie bzdury, ale mówiąc
przyjaźń,
o filmie,
miłość, to są największe bzdury świata, drodzy państwo, słuchajcie tego podcastu.
Wiesz, to są bzdury, jeżeli chodzi o przedstawienie tego w filmie. To nie chodzi mi o to, że są bzdury w rzeczywistości, ale w filmie to bardzo łatwo takimi sloganami operować. Natomiast mówię, w tym filmie jest prawda, to czuć w tym filmie. To nie jest slogan. Natomiast powiedziałem, w tym filmie jest prawda, a podsumowanie zostawiam swojemu gościowi. Dawid, proszę cię bardzo.
No, ja niestety mam świadomość taką, że tutaj chyba nie sprostałem oczekiwaniom tej zapowiedzi, w której Rafał mnie tak wychwalał pod niebiosa, ale co ja mogę powiedzieć o tym filmie? On oprócz takiej czystej rozrywki niesie też ze sobą wiele takich, no nie wiem, być może takich wskazówek życiowych. Przynajmniej ja starałem się przez całe swoje nastoletnie życie i całe swoje, no teraz tam do...
Dorosłe
życie korzystać. No to jest po prostu wartościowy film, myślę. No. Już nie chodzi mi o samo tam podrywanie dziewczyn na Otisa Reddinga, który zawsze działa. Pamiętajcie, chłopaki, jeżeli chcecie podrywać dziewczynę, zawsze Otis Redding. O Jezus, to tak działa. Ale po prostu, no w ogóle jeżeli chodzi o obchodzenie się z większymi typami niż wy, tam jest dużo mądrości, dużo takiej przyjaźni czystej. To jest, no nie wiem, to jest taki szczery, bardzo fajny film. Szczególnie fajny, jeżeli ktoś traktował Patricka Swayze'ego jako tylko takiego tancerza, który wystąpił w babskim filmie. Myślę, że to był bardzo niedoceniany aktor, który zagrał wiele świetnych ról. No niestety choroba jakby
odebrała nam go. No,
no tak, tak. No, bo pewnie jeszcze wiele ciekawych ról mógłby zagrać. No więc no, po prostu ja go szczerze polecam. Mam nadzieję, że spotkamy się na łamach Brzucha Wieloryba jeszcze, no chociaż z raz, gdzie być może będę mógł trochę bardziej się wykazać jako autorytet, a nie tylko jako taki sidekick. Chociaż sidekick jest też dobry.
Ale ty byłeś tutaj autorytetem. To nie jest tak, że dzisiejszy podcast...
No ja wtedy być może, teraz to nawet nie byłem Wade'em Garrettem. No, nie byłem nawet Wade'em Garrettem.
Ja uważam, że byłeś. Ja byłem tym niewidomym gościem Kodim, co tam, cześć Dalton, miło cię widzieć. I...
Ja podejrzewam, że twoi słuchacze, jak posłuchają w końcu tego podcastu, to jedynym ich komentarzem pod spodem będzie: myślałem, że będziesz większy.
Słuchajcie, mam nadzieję, tak jak Dawid powiedział, to nie jest ostatni i to nie jest przedostatni podcast, który nagrywam z nim. Dzięki ci, Dawid, serdecznie za
to jest
nagranie.
Uścisk dłoni teraz, nie widzicie? Szkoda, że państwo tego nie widzą.
Zróbmy tak, jak to w Komando było.
Aha. To nie było w Komando, tylko było w tym Predatorze. Ale zróbmy. Ja pierdolę, to się udało.
To się udało.
Czy państwo to słyszeli?
Dziękujemy serdecznie. Dobranoc, do widzenia. Dziękujemy. Can I buy you guys a drink?
Guess not. Patrick Swayze is
Dalton.
I thought you'd be bigger.
Opinions vary.
O nie udało nam się. Jeszcze raz. W CIA jest za dużo ołówków? Tak? To jakoś on tam tak mu powiedział. Carl Weathers, tak? Arnold Schwarzenegger?
Tak, tak, ale nie jestem w stanie teraz sobie tak przypomnieć. Poczekaj, jeszcze raz, zróbmy to i...
pierdolę, to się udało.
To się udało, no.
Czy państwo to słyszeli?